Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak rozporządzać swoimi finansami. Otwórzmy Ewangelię według Mateusza, rozdział 6 i będziemy czytać od wiersza 19 do 24. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje włamują się i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani ukraść. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Nie. Światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie pogrążone w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Nie. Nikt nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie. Czytałem z Nowego Testamentu przekładu ekumenicznego na trzecie tysiąclecie. Chciałbym się porozmawiać w kontekście pobożności. Pamiętamy, gdy mówiliśmy o jałmużnie, o ofiarności, że ta część najbardziej skryta, intymna naszego życia duchowego, naszej pobożności, warunkuje stabilność naszego życia i też warunkuje trwałość. Dawaliśmy sobie wtedy przykład tego jachtu, na którym płynął żeglarz, wytrawny żeglarz ze Stanów Zjednoczonych do Europy i gdy się od kila, od dna oderwał czterotonowy ciężar, jacht się obrócił i ten wytrawny żeglarz zginął. Tak właśnie to, co jest ukryte, co jest pod wodą, co jest niewidoczne, to, co jest w nas, sprawia, że nasze życie może być pewne, stabilne, zrównoważone. I właśnie podejście do finansów również wchodzi w zakres tego wewnętrznego, ukrytego naszego życia. Jeśli pojmiemy naukę Jezusa, gdy chodzi o tę sprawę, to nasze życie się odmieni, bo to wpłynie na nasze, po pierwsze, poczucie bezpieczeństwa. Po drugie, wpłynie na naszą wizję, ale też i na naszą więź z Bogiem. Codziennie wszyscy mamy do czynienia z pieniędzmi, ale w Kościele często wolelibyśmy o tym nie mówić. Zaś Jezus mówił o tym całkiem sporo. I w tym właśnie fragmencie daje nam do wyboru dwie możliwości. Skarb gromadzić albo na ziemi, albo w niebie. I to nam trochę przypomina kiedyś Eliasza, gdy na górze pytał lud, jak długo będziecie kuleć na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeśli Baal, idźcie za Nim. A więc wybór mamy jednoznaczny. I stąd Jezus go przedstawia w tym fragmencie w sposób trojaki. Wiersze od 19 do 21 mówią, aby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi, ale gromadzić skarby w niebie, gdzie im nic nie zagrozi. Bo gdzie jest nasz skarb, tam i serce. Drugie podejście to pytanie o nasze aspiracje. Wiersze 22-23. Jest tam mowa o naszym oku, że ono jest światłem ciała. Jeśli oko jest zdrowe, to całe ciało będzie pełne światła. Ale jeśli nasze oko jest chore, to też i ciało będzie pogrążone w ciemności. No i sprawa trzecia, wiersz 24. Nikt nie może służyć dwom panom. Albo Bóg, albo mamon. I właśnie chciałbym teraz te trzy sprawy nam wszystkim przybliżyć. I pierwsza z nich to nasze poczucie bezpieczeństwa. Skąd mamy czerpać nasze poczucie bezpieczeństwa? Jezus, mówiąc o ziemi lub niebie, czyli miejscu, gdzie mamy gromadzić nasze skarby, wzywa, abyśmy się wyraźnie opowiedzieli, które miejsce wybieramy, bo to miejsce, które obierzemy, do tego miejsca będzie podążać nasze serce. A więc nasz skarb jest na ziemi czy w niebie? I czymże mogą być skarby, gdy chodzi o nasze życie materialne. A więc pieniądze, nasze mienie. Ale nie tylko. I ubrania, domy, także i władza, stanowisko, status społeczny, a nawet nasza sława, inteligencja, popularność, umiejętności, powiedzmy, że sportowe, uroda. I to wszystko, mówi nam Jezus, może zniszczyć. Mól i rdza, albo złodzieje się włamią i ukradną. I taki przykład, bardzo zwięzły, bo się wszyscy orientujemy w tych sprawach, nie musimy tego za mocno omawiać. Pewien dziennikarz przeprowadził wywiad z 45-letnią artystką filmową, która swego czasu była uważana za najpiękniejszą kobietę świata. Celowo pomijam nazwisko, ale na pewno wszyscy znamy tę artystkę. I właśnie mając lat 45 mówiła o swym lęku przed starzeniem się. To mnie niepokoi i nudzi. Bolesne jest codziennie spoglądać w lustro i widzieć, jak się starzeje. A więc codziennie patrzała, jak jej skarb ulegał zniszczeniu. Co Jezus miał na myśli, mówiąc, że nie powinniśmy gromadzić skarbów na ziemi? Jak to najczęściej bywało, jego naukę często źle rozumiano i źle interpretowano. Po pierwsze, wcale nie chodzi o to, żeby każdy chrześcijanin oddawał wszystko, co posiada. A więc pozbywał się wszystkiego, co posiada. Tylko raz Pan Jezus polecił pewnemu bogatemu młodzieńcowi, aby rozdał wszystko to, co sprzeda, cały swój majątek, potem rozdał ubogim, a będzie miał skarb w niebie. Ale to tylko w tym przypadku. Pospójrzmy na inne przykłady. Józef z Arymatei. Jako uczeń Jezusa prawdopodobnie był, ale też i pozostał bogaty. Ewangelia Mateusza 27:57 nam powiada i niższe wersety, że ten bogaty człowiek z Arymatei, Józef, od Piłata uprosił ciało Jezusa. I gdy je uzyskał, owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który wykuł w skale. A więc na pewno był człowiekiem zamożnym, skoro stać go było na taki grób. A zarazem też był człowiekiem szczodrym, hojnym. Jak widzimy, udzielił ciało Jezusa schronienia w swoim grobie. Albo Nikodem, którego znamy z Ewangelii według Jana. W nocy przyszedł do Pana Jezusa, z Nim rozmawiał, ale gdy nasz Pan zmarł na Golgocie, to czytamy, że Nikodem przyszedł niosąc około 100 funtów mieszaniny miry i aloesu. Jan 19:39. 100 funtów bardzo drogiej maści balsamicznej. A więc stać go było też i na to. Albo takie ciekawe słowo Łukasz 8 rozdział 1-3, że Jezus chodził po miastach, wioskach, głosił dobrą nowinę, razem z Nim 12 apostołów i kilka kobiet, które On uleczył od złych duchów, też Mu towarzyszyły, ale była też i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, Zuzanna i wiele innych, i uwaga, które służyły im majątnościami swymi. A więc w otoczeniu Jezusa byli ludzie bogaci i takimi pozostali, służąc swoimi dobrami głoszeniu Ewangelii. Albo inne podejście, zła interpretacja. Inwestowanie czy zarabianie pieniędzy nie jest czymś właściwym, czyli jest czymś niewłaściwym. I oczywiście tak nie można mówić, dlatego że ta przypowieść o talentach, a wiemy, że wyraz talent, to przypominam już do znudzenia, bo nam się ciągle to myli z naszym polskim pojęciem uzdolnienia, talent jako uzdolnienia. Talent to było 34,5 kg srebra lub złota. I gdy chodzi o złoto, to jeden talent miał wartość 20 lat pracy. A więc ta przypowieść, gdy Pan dał jednemu słudze jeden talent, drugiemu dwa, trzeciemu pięć i nakazał im obracać, inwestować, aby te pieniądze zarobiły drugie tyle. A więc jest to wyraźna aprobata, by bogactwo pomnażać. Po trzecie, oszczędzanie nie jest niczym złym. A więc Pan Jezus nas nie zachęca, abyśmy nie oszczędzali. Bo oszczędzanie to jest zgromadzenie skarbów na ziemi, a więc rozdawajmy, rozdawajmy, bo mamy skarb w niebie. Nie. Również i należy oszczędzać. I taki przykład. Jeśli ktoś nie dba o własną rodzinę, to jest gorszy od niewierzącego. Właściwie jest to nasz obowiązek. 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 8 wiersz. Albo też Ewangelia Marka, 7 rozdział, 9 i poniżej. Jeśli ktoś nie wspiera swoich rodziców, choćby się nawet tłumaczył, że te pieniądze oddaje na cel Boży, na misję, a nie dba o swoich rodziców. Jezus mówi, chytrze uchylacie przykazanie Boże, by naukę swoją zachować. Mojżesz rzekł, czci swego ojca, matkę, albo też kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A wy mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu lub matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. A więc nasza oszczędność pozwala zaspokajać potrzeby innych, szczególnie najbliższej rodziny, szczególnie ojca czy matki. Po czwarte, nie jest rzeczą złą cieszyć się w życiu swymi dobrami. Bo Bóg chce, abyśmy korzystali z tego, co nam tak obficie udziela. Już nie będę cytował Salomona, którego dobrze znamy w tym względzie, ale chociażby apostoła Pawła, 1 Tymoteusza 6,17. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Na ogół tego tekstu używaliśmy jako bicza na bogatszy, żeby nie byli bogaci. Ale ten werset mówi wyraźnie, że ci, którzy są bogatymi i będą bogatymi, i daj Boże, żeby nimi byli, tylko że mają się nie wynosić. Mają swoje nadziei nie pokładać w bogactwie, które jest niepewne. Mają, będąc bogatymi, ufać Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Takie jest przesłanie tego wersetu. Pan Jezus na przykład jadał z bogatymi, z ludźmi uprzywilejowanymi. Łukasz 11, rozdział 37, zaprosił go pewien faryzeusz na posiłek, wszedł więc, zasiadł do stołu. No albo to wystawne wesele w Kani Galilejskiej. Pomyślmy, ile tam było litrów tej wody, którą wlali do tych 6 stągwi, ile litrów wina trzeba było, ażeby to wesele dopełnić, bo to zabrakło wina, więc już wcześniej było, choć przynajmniej tyle samo wina. Z ile litrów, dziesiątków litrów wina tam zużywano. I właśnie Pan Jezus sprawił, że to wystawne wesele było jeszcze wystawniejsze. Albo takie oskarżenie. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią oto żarłok i pijak i przyjaciel celników i grzeszników. A więc usprawiedliwiona jest mądrość na podstawie swoich uczynków. A więc niesprawiedliwie Pana Jezusa oskarżano o obżarstwo i pijaństwo, dlatego że nie odmawiał, jak mówiliśmy wcześniej, pójść na takie wesele, czy pójść do domu faryzeusza i siedzieć przy stole i razem z nimi biesiadować, tak powiem, może trochę nieładnie, ale jednak to, że były takie biesiady, to nie było takie napędce zjedzenie posiłku, ale jak wiemy, tam były odpowiednie meble, że można się było położyć, leżeć, rozmawiać i długie godziny spędzać przy posiłku, przy rozmowach. To było biesiadowanie. Albo w Starym Testamencie, gdybyśmy wspomnieli tylko Abrahama, którego Bóg pobłogosławił trzodami, srebrem, złotem, albo bogactwo Salomona, które było dowodem Bożej przychylności. I musimy tutaj sobie tylko uświadomić i powiedzieć wyraźnie, że w ramach Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, Boże błogosławieństwo jest nie tyle materialne, co duchowe. Ale mimo wszystko nadal możemy z wdzięcznością korzystać z dóbr materialnych jako niezasłużonych darów od Boga. I naszemu Panu nie chodzi wcale o nasze bogactwo. Po prostu On nam go nie odbiera. On nie mówi, żebyśmy się go pozbyli na rzecz czegoś lepszego, ale mówi, żebyśmy, będąc ludźmi bogatymi, jeśli oczywiście możemy, abyśmy nasze serce, nasze pragnienia, to, o czym myślimy w wolnych chwilach, Jemu oddali. Więc jemu nie chodzi o pieniądze, co o miłość pieniędzy. Paweł nazywa miłość pieniędzy korzeniem wszelkiego zła. Więc Jezus zabrania egoistycznego gromadzenia pieniędzy, gromadzenia, które jest podyktowane chciwością. Potępia materializm, niezdrową obsesję na jego punkcie oraz pokładanie nadziei w posiadanych dobrach. Choć czyniąc to, nie gardzi dobrami materialnymi jako takimi. I objaśnia to w dwojaki sposób. Po pierwsze, to, co miało nam zapewnić bezpieczeństwo, prowadzi do nieustannej troski i do braku poczucia bezpieczeństwa. I zacytuję dwóch ludzi. Jeden to jest jeden z Beatlesów, a drugi to filozof Seneca. I ten z Beatlesów mówi tak. Mam ogromne bogactwo, ale z każdą setką zarobionych funtów przybywa problemów wartych owe 100 funtów. Jeszcze raz. Z każdą setką zarobionych funtów przybywa mi problemów wartych owe 100 funtów. Natomiast Seneca już wiele stuleci temu powiedział, pieniądze jeszcze nikogo nie uczyniły bogatym. A więc nie mamy bezpieczeństwa, mimo że chcemy, aby te pieniądze, majątek nam je zapewniły. Po drugie, materializm odprowadza nas od Boga. Gdzie twój skarb, tam też i twoje serce, mówi nasz Pan. A więc materializm nas przywiązuje do rzeczy z ziemi, pochodzących do ziemi. Natomiast Jezus mówi, że takiej inwestycji ziemskiej zagraża trzech wrogów. Mól, rdza i złodzieje. Więc zamiast inwestować w gromadzenie skarbu na ziemi, lepiej gromadzić skarb w niebie. I nie chodzi tu o zaskarbianie sobie zbawienia, ale chodzi tu o inwestowanie w Królestwo Niebios, w Boże władanie i panowanie na ziemi. Inwestowanie w Jego Królestwo to przede wszystkim poświęcanie swego czasu, energii, pieniędzy na rzecz ludzi. To oznacza m.in. inwestowanie w głoszenie Ewangelii, uzdrawianie chorych, opiekę nad słabymi, samotnymi, pomoc biednym, na misję. Obejmuje też łożenie na innych chrześcijan i wspieranie ich pracy. A więc dlaczego inwestować w gromadzenie skarbu w niebie? Dlaczego? Jezus mówi, po pierwsze, ta inwestycja jest całkowicie bezpieczna i trwała, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani ukraść. I zamiana tego, co jest tymczasowe, ziemskie, na to, co jest wieczne, to chyba jest bardzo dobry interes. Bo Bóg nam daje dziedzictwo niezniszczalne, nietknięte, trwałe, zachowane dla nas w niebiesiech, mówi nam pierwszy list Piotra, 1:4. Bo to, co widzimy, czyli ziemskie bogactwo, przemija. Bo to, co niewidzialne, jest wieczne. Dlatego też Paweł pisze, że jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani to wszystko, co jest wysoko, głęboko, żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. A więc nasz skarb w niebie sprawia, że możemy się czuć bezpieczni. Nic nas nie odłączy od Boga, nie odłączy od tego wszystkiego, co jest naszym skarbem. Po drugie, nasze serca podążają za naszym skarbem. Jezus wyraźnie mówi, gdzie jest wasz skarb, tam wasze serce. Serca nasze będą szły za naszym skarbem. Gdy on będzie na ziemi, to serce będzie szło też i ku ziemi, za tym skarbem. Jeśli ono jest w niebie, to i tam nasze serce będzie ciążyć. Bo ofiarność to jest jedna z owych ukrytych dziedzin. Kiedy dajemy szczodrze na rzecz Bożego Królestwa, serca nasze pójdą za naszymi pieniędzmi. Jeśli ktoś łoży na swój lokalny kościół, na zbór, to zazwyczaj też jest i oddany temu zborowi. Rzecz nie tylko w tym, że oddanie prowadzi do ofiarności, lecz ofiarność prowadzi do oddania. A więc mamy postawę szczodrości, gdy swoje życie całe oddajemy Chrystusowi, to też i nasz majątek, to co posiadamy, chętnie przekazujemy na to, co kochamy, na zbór, na Jego Królestwo. Dlatego też musimy się wyraźnie powiedzieć, w co chcemy inwestować, na czym chcemy budować, na ziemskich czy na niebiańskich sprawach. A teraz przejdźmy do części drugiej, wiersze 22-23. O tym, że oko jest światłem ciała. Jeśli jest zdrowe, też mamy i ciało pełne światła. Jeśli oko jest chore, to i całe ciało będzie pogrążone w ciemnościach. I tu się rodzi pytanie, jakie mamy aspiracje? Jeśli nasze oczy funkcjonują prawidłowo, to mamy w sobie światło. Jeśli są chore, to wtedy żyjemy jak niewidomi w ciemnościach. I to jest prawda, że oczy są oknami duszy. A więc jest bardzo ważne, na co kierujemy nasz wzrok. Na Boga, na skarb w niebie, czy też na skarb na ziemi, na rzeczy materialne. O czym myślimy najwięcej? Co planujemy? O czym marzymy? W co wkładamy nasze serce? Najpierw spostrzega to nasze oko. Nasze aspiracje dostrzega najpierw nasze oko, dopiero potem my poruszamy się w kierunku obiektu, który przykuł nasz wzrok. Na przykład gdy uczyłem się kiedyś, jak byłem mały, jazdy na rowerze. I gdy patrzyłem pod nogi na pedały, to się wywracałem. A gdy moja kuzynka powiedziała mi, Kazik, patrz tam przed siebie, tam daleko. I gdy cały czas patrzyłem przed siebie, nie pod nogi, nie na łańcuch, na przednie koło, nie, ale przed siebie, o dziwo, jechałem i nic się złego nie działo, aż pomyślałem, żeby spojrzeć na koło, spojrzałem na koło, na łańcuch i już się wywróciłem. Dlatego też musi być ten punkt przed nami daleko. Nasz wzrok tam utkwić. A więc patrzeć na Jezusa, który jest naszym początkiem i końcem wiary. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 2 wiersz. Utkwić nasz wzrok na Jezusie i tego biegu dokonywać. Pamiętamy ten 12 rozdział Hebrajczyków, jest tam mowa o biegu, bieg wiary. Patrząc na Jezusa. Albo też, gdy patrzymy na pewnych ludzi, to widzimy, że twarze ich jaśnieją jak słońce. I teraz nie będę wspominał o Mojżeszu, ale o Panu Jezusie z Ewangelii Mateusza, rozdział 17, 2 wiersz. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało jego oblicze jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Bo Jezus już patrzył na to, co będzie po Golgocie, po zmartwychwstaniu. Już patrzył na swoje, już dokończenie swojego dzieła, na życie już uwielbione. Dlatego też i twarz jego jaśniała, mimo że jeszcze był na ziemi. I właśnie Jezus nas ostrzega, że jeśli nasze oczy są chore, to całe ciało będzie pogrążone w ciemności. Jeśli patrzymy tylko na to, co jest pod naszymi stopami, ja teraz myślę o kurach, które grzebią i patrzą na swoje pazury i grzebią, grzebią, dziobną grzebią i nawet nie widzą, że są na gnoju, że są w jakichś chaszczach, ale patrzą w tę ziemię, grzebią, grzebią i się cieszą z każdego ziarenka, które wygrzebią. To nie jest taka nasza optyka. Nasza optyka jest jak orła, który jest w przestworzach i widzi, widzi o wiele więcej, widzi szerzej. Dlatego też i słowo nasze oczy będą chore. Nasze oczy będą chore. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie pogrążone w ciemności. Ja cały czas czytam przekład ekumeniczny i tam właśnie jest wyraz chory. Ale w oryginale tutaj znaczy dosłownie zły. Chory, czyli zły. A więc złe oko to jest oko, które nie jest utkwione na Jezusie, nie wpatrzone w Jezusa, ale wpatrzone w materializm i we własną korzyść. Widzi przed sobą coraz więcej zdobyczy do zagarnięcia. To jest oko pełne żądzy, chciwości, skąpstwa, a zarazem i niechęci do innych ludzi. Wtedy takie oko sprawia, że my wewnątrz pielęgnujemy na przykład zazdrość, a to jest widoczne na naszej twarzy, w naszych oczach, naszym braku szczerości. Jakby jakaś ciemność odbijała się na naszej twarzy, ciemność, która jest w naszym wnętrzu. A więc Jezus wyraźnie nas wzywa, abyśmy nasze myśli utkwili, nasz wzrok utkwili w Jezusie Chrystusie i w Jego Królestwu. A wtedy odkryjemy dla swojego życia wizję, przestrzeń i będziemy wtedy służyć Jemu, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Może pielęgniarką, ogrodnikiem, bankierem, sprzątaczem, może pracujemy w ochronie, rolnikiem. Nie jest ważne. Każdy z nas będzie miał wizję wielkoduszną, która nie dąży do korzyści własnych, ale ma na celu jedynie służbę Chrystusowi i służbę innym ludziom. A więc pytaliśmy przed chwilą o nasze aspiracje. Patrząc na Jezusa, mamy jak najlepsze aspiracje. No i na koniec wiersz 24. Nikt nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. I tu mamy zestawienie, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Pieniądze nie są jakimś bezosobowym, neutralnym środkiem wymiany. W starożytnej Kartaginie mamon był bożkiem bogactwa. I pieniądze noszą w sobie jakieś cechy tego pogańskiego bóstwa. Bo pieniądze obiecują poczucie bezpieczeństwa, wolność, władzę, wpływy, status społeczny, prestiż. Potrafią ludzi skłonić do poświęceń, ale też i wymagają zdecydowanego oddania. Żądają ofiar, z ludzkim życiem włącznie. I wielu dla pieniędzy poświęca swoje zdrowie, znoszą stresy, spędzają długie godziny w pracy, pozbawiają się świadomie wypoczynku i fizycznego ruchu. Czasem poświęcają swoje życie tak, że niszczą wzajemne więzi z innymi ludźmi. Nie mają czasu dla współmałżonka, dzieci, przyjaciół czy dla zboru, dla Boga. I te pieniądze ciągle mówią, dalej, do przodu, śpiesz się, obmyślaj, inwestuj, studiuj, przewiduj, pracuj. Praca 14 godzin to norma dla tych pieniędzy. Weekendy najlepiej spędzaj w biurze, bo wtedy jest cisza, nie ma nikogo, można lepiej pracować. I te pieniądze, mając takie wobec nas wymagania, sprawiają, że się małżeństwa rozpadają, dzieci są pozbawione rodziców, nie tylko w wyniku rozwodu, ale choćby dlatego, że ciągle jesteśmy w pracy i nie ma nas w domu. A więc nie można służyć dwom Bogom. Pieniądze to dobry sługa, ale zły Pan. Pomyślmy jeszcze raz. Pieniądze są dobrymi sługami. To dobry sługa. Ale pieniądz, jeśli nami rządzi, to jest zły Pan. Bo jemu służąc, stajemy się jego niewolnikiem. I ktoś porównał to, jakby pić morską wodę. Im więcej jej połykamy, tym bardziej chce się nam pić. I taki John Rockefeller, założyciel Standard Oil Company, zapytany kiedyś, ile trzeba pieniędzy, by człowieka uszczęśliwić, odpowiedział, trochę więcej niż ma. A więc problem z pieniędzy polega na tym, że to nam się wydaje, iż je posiadamy. A tak naprawdę to one nas mają w garści. Jeśli nam jest brak rozwagi, to nas w końcu całkowicie opanują, nami zawładną. I taki przykład kiedyś znalazłem w opisie Pompeji. To był rok 79 już nowej ery po Chrystusie. I w tym starożytnym rzymskim porcie pośród ludzi, którzy uciekali przed potokami lawy, która płynęła z Wezuwiusza, była kobieta, która chciała ocalić nie tylko własne życie, ale też i cenne klejnoty. Jej dłonie były pełne pierścieni, bransolet, naszyjników, łańcuszków i innych precjozów. I właśnie gdy ją ten deszcz wulkanicznych popiołów zaskoczył, to właśnie zginęła od tych gazów, popiołów, od tej lawy. I niedawno, gdy odkopywano to wszystko, to poza obrębem zasypanego miasta odkopano jej skamieniałe ciało. Leżała wśród klejnotów. W rękach miała klejnoty. Traciła życie, by swój skarb uratować. I stąd Jezus mówi, jeśli naszym bożkiem będą pieniądze, to wzgardzimy. Jednego, czytaliśmy, będziesz kochał, będziesz mu oddany, a drugim wzgardzisz. Nie można służyć Bogu i mamonie. A więc wzgardzimy. Tak naprawdę to my wzgardzimy Bogiem prawdziwym. Słowo to wzgardzić oznacza być obojętnym lub niezainteresowanym. I pomyślmy, co teraz się dzieje w naszym społeczeństwie, już w zachodnim społeczeństwie. Już dołączyliśmy do Unii Europejskiej i nazywamy się już tym zachodnim społeczeństwem. Co się dzieje? Na przykład w Wielkiej Brytanii do kościoła uczęszcza tylko około 2-3% członków kościoła anglikańskiego. Pomyślmy sobie. Tylko 2-3% członków kościoła anglikańskiego chodzi na nabożeństwa. W Niemczech katedry, potężne katedry na nabożeństwie, na mszy, na nabożeństwie mają 5-6 osób. i to w starszym wieku. A więc dzisiaj ludzie są obojętni i niezainteresowani Bogiem prawdziwym, dlatego że cały czas muszą obsługiwać mamonę. Pają się nieczuli, Bóg ich nie interesuje. A Jezus mówi w swojej przypowieści o siewcy, że to ziarno rośnie wśród cierni i ostów. Też tam mówi o ułudzie bogactw. A więc kiedy rośnie to ziarno, to życie, prawdziwe życie jest tłumione i z tego ziarna nie ma żadnego pożytku. Ułuda bogactw, ciernie, osty tłumią prawdziwe życie i nie ma pożytku. I tak naprawdę, kochani, taki materializm, ten praktyczny materializm, to de facto jest ateizmem, czyli jest obywaniem się bez Boga. Jeśli dzisiaj w Polsce tak wielu ludzi przyznaje do religii i są dumni, że to jest kraj chrześcijański, ale de facto ten właśnie materializm nie religijny, nie filozoficzny, ale praktyczny, po prostu obsługiwanie pieniądza i majątku i dobytku sprawia, że się obywamy bez Boga i de facto jesteśmy ludźmi, którzy gardzą Bogiem, jesteśmy ateistami. Więc jeśli chcemy Bogu służyć, to nie przywiązujmy zbytniej wagi do pieniędzy, nie martwmy się o nie, cieszmy się tym, co mamy, w myśl słów apostoła Pawła. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. 1 Tymoteusza 6,6. Poprzestawać na tym, co wystarczy. Przecież my tylko zarządzamy pieniędzmi, mieniem, inteligencją, urodą. To wszystko i tak jest od Boga i do Niego należy, a więc my Mu oddajemy to, co posiadamy dobrowolnie. I stąd, gdy mamy jakiś przed sobą poważny zakup, to nie pytajmy, czy nam pieniędzy na to wystarczy, bo to byłoby służenie mamonowi. Ale zapytajmy raczej, czy Bóg chce, abym to miał. I tak szczodre i chętne dawanie na dzieło Pana łamie moc materializmu. Po drugie, gdy mówimy mamonowi nie, a Bogu tak, to jest wtedy przejaw naszego aktu woli. Nie można służyć obu jednocześnie, więc musimy się zdecydować, komu powiemy tak, komu powiemy nie. Dalej, demona chciwości najlepiej niszczy hojna ofiarność. Ona będzie wrzeszczeć. Tobie nie wolno tego zrobić. Nie dawaj tyle, daj mniej. A my spokojnie mówimy, owszem, mogę i zrobię tak. I w ten sposób uśmiercamy demona chciwości. Czasem jak chwast ono próbuje się wychylić, ale my je znów uśmiercimy poprzez szczodre dawanie. Bo hojna ofiarność świętuje fakt, że nie mamon, lecz Jezus jest naszym Panem. I kochani, to rozważanie, które mieliśmy z Ewangelii Mateusza, ja w drugim moim kazaniu, wykładzie, rozważaniu, chcę poszerzyć. I będę mówił o oddawaniu czci Panu z darów naszego mienia. Będę omawiał na podstawie Księgi Przypowieści, rozdziału trzeciego, o biblijnej zasadzie dawania. Będę mówił o dziesięcinie, będę mówił o tym wszystkim, co tylko z Biblii wypływa, z żadnej innej nauki. Ale to już będzie w następnym naszym spotkaniu.